ら星が照れやがCella, Bozice, usłyszłości, napełnisz mi słowiece, słysz modlitwę, ją znosimy. Arać, raczy,Jegoż prosimy, Pana świecie, rozmyny wody, Boże Bocie, kraj i przelewy, Kyrie.
Apelu Jasnogórskiego stajemy przed Twoim obliczem, nasza Matko i Królowo. Mamy głębokie przekonanie, że na tym miejscu jesteś szczególnie z nami i modlisz się za nas. Tu przedkładasz Jezusowi nasze sprawy i problemy i to z taką samą troską i miłością, jakby one były Twoimi osobistymi sprawami. Masz jednak jako Matka i Królowa prawo przekazywać nam również Twoje i zarazem Jezusowe życzenia względem nas. Czyż wyrazem swej zatroskanej twarzy nieraz nie domagasz się od nas większej miłości do Jezusa, a może oczekujesz zdecydowanego odrzucenia tego, co złe, co jest słabością, grzechem, przywarą, złym przyzwyczajeniem? Ale przede wszystkim w tych niejasnych dniach zachęcasz nas, byśmy byli zawsze, jako chrześcijanie, świadkami nadziei. Gdy ci ludzie tu opowiadają o swoich dramatach życia, o przykrych sprawach, ty pilnie wsłuchujesz się w to wszystko i nie nużysz się tym, co mówią, bo jesteś matką delikatną, kochającą i troskliwą. A każdy z nas przynosi Ci tu swoje sekrety i życiowe problemy. A przecież Ty jako Matka masz też do nas życzenia, które chcemy podjąć. Często przynosimy Ci tu smutek, niepokój, zniechęcenie, rozczarowanie, niepowodzenia, niespełnione życzenia, pretensje czy niezrealizowane postanowienia, ślubowania. A Ty uczysz nas cierpliwości, chronisz przed zniechęceniem i przynaglasz, abyśmy w tej trudnej polskiej rzeczywistości nadal chcieli być świadkami nadziei. bo nawet niepomyślny bieg wydarzeń, choćby wydawał się lawiną niepowodzeń lub nieszczęść, to nie przeszkodzi przecież Panu Bogu w realizowaniu Jego planów i zamiarów, a te zawsze są planami Jego miłości. Jakże często to, co wydaje się dla nas klęską i niepowodzeniem, może stać się nawet łaską, błogosławieństwem, szansą, a nawet Bożym sukcesem. Przy Twojej pomocy chcemy ustawicznie dźwigać się i z nadzieją jednak patrzeć w przyszłość. Jako chrześcijanie do tego jesteśmy szczególnie zobowiązani. Każdego 16 dnia miesiąca przypominamy sobie wybór papieża Polaka, który stał się dla świata i jest nadal przede wszystkim pasterzem nadziei, świadkiem nadziei. Tak się przecież określa jego prawie 25-letni już pontyfikat. Zawstydza nas on wszystkich bezgranicznym zawierzeniem i zaufaniem Bożej opatrzności i Bożemu miłosierdziu, któremu nas poleca. Siły zła współczesnego świata chcą w nas wprawdzie zabić czy zniszczyć nadzieję, ale on nam powtarza, nam Polakom, w ojczyźnie jasnej góry nigdy nie może zabraknąć światła nadziei. Polacy muszą być jaśni. Mieć nadzieję, to znaczy być człowiekiem przyszłości, człowiekiem wielkiej perspektyw życiowych, sięgających aż samej wieczności. Mieć nadzieję, to sięgać nawet po to, co wydaje się nieosiągalne, to patrzeć dalekosiężnie i chcieć być jak Ty, przede wszystkim Maryjo, zawsze z Bogiem, to znaczy być zawsze z Chrystusem. W tym sanktuarium, Maryjo, wzywasz nas przede wszystkim do wielkiej nadziei, bo Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Boża opatrzność układa w doskonałą i sensowną całość wszystkie szczegóły i wydarzenia naszego życia. A chociaż Boże plany i zamiary przerastają naszą ludzką zdolność pojmowania, a ludzie nieraz te plany psują, to i tak On wszystko doprowadzi kiedyś do sensownego celu. Niech zatem wypełnia się wola Boga. Dlatego na tym miejscu z nadzieją powtarzamy: Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Jezu, ufam Tobie i to jest nasz klucz do przyszłości. Mamy zaufać Panu Bogu tak, jakby wszystko od Niego zależało, a jednocześnie powinniśmy podejmować współpracę i współdziałanie z łaską Bożą, by dobrze wykonać to, co zależy także od nas po części. Matko nadziei, niech nikt nikomu nie odbiera nadziei. A chociaż nieraz czujemy się bezsilni wobec różnych mechanizmów współczesnego zła, Ty nadal wzywasz nas tu do nadziei. Jeśli nawet czasem nasze sprawy nie toczą się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli czy chcieli, to niech się dzieje, Panie Boże, jak Ty chcesz. Maryjo, niech to światło idące od Boga Chrystusa nadziei przez Ciebie i przez Twój jasnogórski obraz, przez to sanktuarium nadziei, niech ono nadal świeci wszystkim Polakom, choćby inne światła pogasły, abyśmy nigdy nie utracili jako rodacy nadziei. Bądź nadal z nami, nawet gdy na horyzoncie pojawiają się czarne chmury, makabryczne wizje wojny. Bądź z nami, Królowo Pokoju, abyśmy uniknęli tej tragicznej wojny i całego koszmaru tragizmu, które ona ze sobą niesie. Rozważać będziemy drugą tajemnicę. Maryja w tajemnicy światła w Kanie Galilejskim. Objawienie Jezusa, który jest jedyną nadzieją współczesnego świata. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonczynami i błogosławiony plod u łonie Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonczynami i błogosławiony plod u łonie Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty pomiędzy żonczynami i błogosławiony plod u łonie Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonczynami i błogosławiony plod u łonie Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryja,
łaski pełna,
Pan z Tobą, błogosławiona tymi żonczynami i błogosławiony plod u łonie Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Boga Rodzico Maryjo i Królowo Polski, w tej godzinie apelu jasnogórskiego powierzamy Ci Ojca Świętego Jana Pawła II, całą naszą Ojczyznę, wszystkich biskupów, w szczególny sposób księdza biskupa Tadeusza Pikusa, biskupa pomocniczego z Warszawy, prosząc dla niego o pełne zdrowie. Powierzamy Ci tych, którzy nas wspierają modlitwą, ofiarą cierpień, wszelką pomocą duchową i materialną. Powierzamy Ci zapisane intencje w księdze apelowej wszystkich pielgrzymów, dziś szczególnie pielgrzymów z Wadowic, z miejsca Ojca Świętego, z parafii ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, którzy co roku, co miesiąc przybywają tutaj, by modlić się za Ojca Świętego. Powierzamy Ci braci kapucynów, chór paltyński z Berezy, z Białorusi, którzy się tutaj razem z nami modlili. I do Ciebie z ufnością wołamy, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych krzywów racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas. Królowo Polski, Królowo Świata, Królowo Pokoju, błogosławieństwa udzieli nam teraz Ojciec Generał.
Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Gwiazdo śliniczna wspaniała, Częstochowska Maryja, do siebie się ucieka, o Maryja. Przebiliśmy wdzięczny głos, jak Maryja wołana. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, przyszedł czas. Pójdźcie do
zakończyliśmy czasem Sinatorium Jasnogórskiego, któremu w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze przewodniczył ojciec Józef Płatek. Dziękując za wspólną modlitwę w duchowej stolicy naszego narodu, żegnamy wszystkich radiosłuchaczy. Oddajmy głos do studia Radia Maria w Toruniu. Szczęść Boże!
Dziękujemy bardzo gorąco Radiu Jasnogóra za transmisję apelu jasnogórskiego. Tu ponownie studio Radia Maryja w Toruniu. Jest godzina 21:18.
Wiadomości Radia Maryja. Chrześcijańskie korzenie Europy powinny znaleźć wyraz w przyszłej konstytucji europejskiej, stanowczo podkreślił dzisiaj Ojciec Święty Jan Paweł II. Ojciec Święty w przemówieniu przed południową modlitwą odmawianą z wiernymi zebranymi na placu przed Bazyliką Watykańską przypomniał, że tylko zjednoczenie narodów Europy w imię wspólnych wartości pozwoli im działać na rzecz sprawiedliwości i pokoju na świecie. Nawiązując do obchodzonego w piątek Dnia Współpatronów Europy, świętych Cyryla i Metodego, papież podkreślił również znaczenie pełnej jedności chrześcijan wschodu i zachodu. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że nawiązanie w Konstytucji Europejskiej do wartości chrześcijańskich nic nie ujmuje słusznie świeckiej naturze struktur politycznych, ale przeciwnie, pozwoli ustrzec Europę przed dwojakiego rodzaju niebezpieczeństwem – ideologicznego zeświadczenia i sekciarskiego integralizmu. Wiadomości z kraju. Nie ma wojny sprawiedliwej i niesprawiedliwej, ale każdy kraj ma prawo do obrony, powiedział ksiądz biskup Polowy Wojska Polskiego Leszek Sławoj Głódź. Dziesięciolecie odnowionej parafii wojskowej obchodzono dzisiaj w Kielcach. Chcę wyraźnie powiedzieć, że nikt tak nie pragnie pokoju jak żołnierz i to w każdym kraju świata, stwierdził w homilii ksiądz biskup. Podkreślił, że Bóg jest jeden, nie ma Boga wojny, Boga chrześcijan, Boga muzułmanów, Boga Żydów. Bóg jest Bogiem pokoju. Uroczystą mszę świętą w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski odprawili ksiądz biskup Głódź, ksiądz biskup kielecki Kazimierz Ryczan i jego ksiądz biskup pomocniczy Marian Florczyk. Obecne były władze miejskie i wojewódzkie, kombatanci, komendanci miejscowych jednostek Wojska Polskiego i Sztabu Wojewódzkiego, oficerowie i żołnierze służby zasadniczej. Członkowie Białostockiego Oddziału Związku Sybiraków uczcili dzisiaj 63. rocznicę pierwszych masowych deportacji ludności ze wschodniej Polski w głąb Związku Radzieckiego. W kościele pod wezwaniem Ducha Świętego odprawione zostało okolicznościowe nabożeństwo, po którym Sybiracy złożyli kwiaty i zapalili znicze przy jedynym w kraju pomniku grób nieznanego Sybiraka. Przy białostockim pomniku złożone są urny z prochami nieznanych osób, które zginęły w Związku Radzieckim. Na murze okalającym pomnik mocowane są tablice z nazwiskami tych, którzy na zawsze pozostali na nieludzkiej ziemi. Od 10 lutego 1940 roku do czerwca 1941 roku władze Związku Radzieckiego okupującego wówczas te tereny zorganizowały 4 wywózki na wschód obywateli polskich różnych narodowości. Źródła podają rozbieżne dane dotyczące liczby osób wywiezionych z Polski na Syberię. Od 330 tysięcy do 1 700 tysięcy. Minister zdrowia Marek Balicki ma poparcie klubu SLD w swoich działaniach. Oświadczył przewodniczący klubu Jerzy Jaskiernia po dzisiejszym spotkaniu członków SLD z Sejmowej Komisji Zdrowia z kierownictwem klubu Sojuszu. Nadal nie wiadomo, co w sprawie ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia zdecyduje prezydent. Aleksander Kwaśniewski musi podjąć decyzję najpóźniej jutro, 17 lutego. Przeciwko podpisywaniu ustawy są lekarze i związkowcy. Za ustawą jest rząd, który zmiany przygotował. Informacje ze świata. Rosyjscy katolicy uroczystą mszą świętą i odśpiewaniem Tedeum uczcili dzisiaj w Moskwie pierwszą rocznicę ustanowienia przez Ojca Świętego Jana Pawła II stałych diecezji w Rosji. 11 lutego ubiegłego roku 4 nowo powołane biskupstwa w Moskwie, Saratowie, Nowosybirsku i Irkucku zastąpiły istniejące do tej pory tymczasowe struktury apostolskie. Przywrócenie normalnych struktur kościelnych to nie ekspansja duchowa, to nie prozelityzm, ale powrót do normalności, to realizacja wolności sumienia, powiedział w kazaniu wygłoszonym w moskiewskiej katedrze dzisiaj ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz. Decyzja Watykanu wywołała przed rokiem gwałtowne protesty rosyjskiej cerkwi prawosławnej oraz oficjalnych władz kraju. Cerkiew zarzucała katolikom tworzenie równoległych i konkurencyjnych wobec niej struktur. Władze zaś twierdziły, że krok taki nie został z nimi odpowiednio wcześniej ustalony. Od tego czasu Rosja odmówiła wpuszczenia do kraju 5 duchownych katolickich, w tym księdza biskupa Irkucka, Polaka Jerzego Mazura. Dzień przed planowanym na jutro w Brukseli spotkaniem przywódców piętnastki, Grecja przewodnicząca w tym półroczu Unii Europejskiej ma obawy co do możliwości znalezienia wspólnej unijnej formuły w sprawie Iraku. Grecki szef dyplomacji liczy jednak na zasadniczy przełom. Oficjalnego optymizmu nie potwierdzają jednak dyplomatyczne koła w Atenach, które sądzą, iż uzgodnienie jednolitej platformy Unii Europejskiej w kwestii irackiej może okazać się w praktyce niewykonalne. Poniedziałek w kraju będzie pogodnie, jedynie na północnym wschodzie wzrost zachmurzenia i miejscami opady śniegu. Temperatura od minus 9 stopni na południowym wschodzie do minus 2 stopni na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni. Z wydarzeniami dnia zapoznała Państwa Małgorzata.
Jutro w naszym dzienniku. Zjednoczeni przeciwko wojnie. Miliony ludzi uczestniczyło w sobotę i niedzielę w wielkich demonstracjach przeciwko wojnie z Irakiem. Według minimalnych szacunków w sobotę w manifestacjach, które odbyły się w 600 miastach na całym świecie, uczestniczyło ponad 6 milionów ludzi. Około 3 milionów Włochów manifestowało w Rzymie. Przeciwko atakowi na Irak kilka tysięcy osób demonstrowało w sobotę również w Warszawie. Jutro w naszym dzienniku papieski wysłannik ksiądz kardynał Roger Etchegaray po powrocie z Iraku i spotkaniu z Saddamem Husseinem zaapelował o przywrócenie temu krajowi należnego mu miejsca we wspólnocie międzynarodowej oraz zniesienie embarga nałożonego na Irak po wojnie w Zatoce Perskiej. Wojnie prewencyjnej przeciw Irakowi stanowczo sprzeciwiają się konferencje episkopatów poszczególnych krajów. Nic nie usprawiedliwia wojny. Jutro w naszym dzienniku, podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański, wspominając świętych Cyryla i Metodego patronów Europy, Ojciec Święty jednoznacznie zaapelował o uwzględnienie w traktacie konstytucyjnym Unii Europejskiej odniesienia do chrześcijańskich korzeni naszego kontynentu jako wspólnego dziedzictwa wschodu i zachodu przeciw konstytucji bez Boga. Jutro w naszym dzienniku, choć różni politycy mieliby ochotę zapomnieć o istnieniu Kurdów, naród ten liczy około 20 milionów osób. Rozmowa z profesorem Leszkiem Dzięglem, znawcą Bliskiego Wschodu. Życie na wulkanie. Jutro w naszym dzienniku. Na początku tego roku Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa wstrzymała dofinansowanie na dożywienie podkarpackich dzieci z popegeerowskich rodzin. Minister Skarbu Państwa zabronił agencji przekazywania własnych funduszy szkołom czy gminom. 7-letni Krzyś i 8-letnia Ula stoją codziennie o 5:30. Wraz z ojcem idą przez las albo przez zamarznięty zalew. W sumie codziennie dzieci pokonują 10 kilometrów. Nie da się prowadzić lekcji, dzieci są głodne, więc myślą tylko o jedzeniu. Głodnych dzieci przybywa. Bieda na Podkarpaciu.
Jutro w naszym dzienniku.
A teraz dziękujemy wszystkim Państwu za dary serca, a szczególnie w ten mroźny wieczór Państwu Tadeuszowi i Marii Łęckim z Bochni, pani Zofii Szawińskiej również z Bochni, panu Stanisławowi Nowakowi z Bochni i pani Kazimierze Figurze z Bochni oraz z Bogucina, Leokadii Laseckiej, pani Józefie Gliwickiej i z Bogatyni, pani Teresi Damasiewicz. A ci państwo, którzy chcą się dołączyć do grona ofiarodawców, podajemy numery kont. Mam nadzieję, że się przydadzą Państwu.
Kochani, każdego dnia modlimy się za wszystkich ofiarodawców Radia Maryja. Dziękujemy Bogu za każdego z Was, za każdego, który podjął już pracę w winnicy Pana. Bez darów serca nasze radio, Radio Maryja, nie mogłoby istnieć i rozwijać się, siejąc na północy i południu, na wschodzie i zachodzie ziarna dobrej nowiny o odkupieniu człowieka. Bóg zapłać za współpracę w dziele Radia Maryja. Bóg zapłać za współodpowiedzialność za to dzieło nowej ewangelizacji. Prosimy o dalszą pomoc. Oto nazwa i numer rachunku bankowego. Radio Maryja, ulica Żwirki i Wigury 80, 87100, Torun. PKO Bank Polski S.A., drugi oddział Torun, numer 10 20 50 11, kreska 16 577, kreska 270, kreska 1. Powtórzę dla sprawdzenia. PKO BC SA, drugi oddział Toruń, numer 10 20 50 11, kreska 16 577, kreska 270, kreska 1, z dopiskiem dar na cele kultu religijnego. Bóg zapłać za wszelką pomoc.
Słuchacze Radia Maryja z Niemiec mogą przesyłać swój dar serca na następujące konto. Marianische Pilgergemeinschaft, konto numer 1 0 5 3 0 0 3 3 9. Powtórzę dla sprawdzenia: 1 0 5 3 0 0 3 3 9. BLZ 7 9 3 6 3 0 1 6. Powtórzę dla sprawdzenia: 79 36 30 16. Raiffeisen Festa Volksbank Rym Teska Grabwald. Rym pisane R H O umlaut N. Powyższy numer konta jest zamieszczony w codziennym wydaniu naszego dziennika.
Bardzo gorąco pozdrawiamy rodzinę Radia Maria z Krzeszowic i z Łodygowic. I przypominamy Państwu, że w dniu jutrzejszym, bardzo rano o 7.30, będzie sprawowana msza święta w kościele pod nazwaniem świętego Marcina dla naszej rodziny radiowej. I oczywiście w Łodygowicach, przy parafii świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza, również msza święta, ale już o godzinie późniejszej, o godzinie 17. Pozdrawiamy bardzo serdecznie pana Antoniego. Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę. Dzisiejszy program realizował Wiesław. Przy mikrofonach służyli Państwu
Karolina
i Joanna. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Zapraszamy do słuchania programu wieczornego Radia Maryja.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę, iż przyzna Fundacji Lux Veritatis, Światło Prawdy, licencję na telewizję satelitarną TVAM. Dziękujemy Panu Bogu, Matce Najświętszej i wszystkim, którzy przyczynili się do tej radości. Cieszymy się i mamy nadzieję, iż licencję otrzymamy w niedługiej przyszłości. Jest to następny etap w naszej służbie Panu Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu. Telewizja i media liberalne mają ogromne możliwości. Oto mały przykład wyczytany w mediach liberalnych. Telewizja Polska tylko z reklam w 2001 roku miała prawie 1 miliard 700 milionów złotych. A ile z abonamentów z całej Polski? Polsat 1 miliard 800 milionów. TVN 1 miliard 222 miliony, a tylko siedzibę za 32 miliony euro. Agora to m.in. oprócz Gazety Wyborczej, Radio Z, 28 stacji radiowych, portal internetowy, kilka bezpłatnych gazet zarabiających na ogłoszeniach i 16 magazynów kolorowych oraz firma billboardowa zajmująca 45% powierzchni reklamowej w naszej ojczyźnie. Zaś siedziba to nowoczesny budynek za 40 milionów dolarów. Z reklam Gazeta Wyborcza tylko w 2001 roku miała około 488 milionów złotych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę dotyczącą telewizji TVAM 13 lutego, Dzień Matki Bożej Patrycji. 14 lutego przed 50 laty, a więc w 1953 roku sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński, wypowiedział znamienne słowa w sytuacji niezwykle trudnej dla Kościoła i Ojczyzny. Wszystko postawiłem na Maryję. Ufamy, że ona nam pomoże. Stawiamy ciągle na nią i jej oddajemy telewizję TVAM. Ojciec Święty Jan Paweł II mówi, nowe sytuacje, zarówno w Kościele, jak i w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym domagają się dzisiaj ze szczególną siłą zaangażowania świeckich. Bierność, która zawsze była postawą nie do przyjęcia, dziś bardziej jeszcze staje się winą. Nikomu nie godzi się trwać w bezczynności. Kochani, nie mamy ogromnego kapitału jak media liberalne. W porównaniu z nimi jesteśmy bardzo biedni. Ale po Bogu i Matce Najświętszej jesteście Wy, kochający Pana Boga i Ojczyznę. Zapraszamy Was do współpracy, współtworzenia nowej nadziei, środka społecznego komunikowania, a nie manipulowania. Prosimy Was o życzliwość, modlitwę, dobre słowo, pomoc materialną. Czekamy na twórców, na Wasze filmy, teledyski, a wszystko, by budować człowieka. Nie godzi się trwać w bezczynności. Bóg zapłać za zrozumienie i współpracę.
Kocham Cię, ziemią moja, czuję sercem stawy. Kocham Cię, święta moja, odwiedzę na uczu Cię drwamy. Kocham Cię, ziemią moja, prośbę święta Boga, niechaj pokoju zażywa ta nasza Polska. daleki kraj, daleka do niego droga.
Radio Maria jest 21:40. Chrystus i Maria, zawsze dziwica, drodzy słuchacze. Rozpoczynają się rozmowy niedokończone w Radio Maria, takżeśmy słyszeli zapowiedzi. Dzisiejszego wieczoru gościmy pana posła z partii Prawa i Sprawiedliwości, pana posła Zbigniewa Ziobro. Witamy gorąco.
Witam serdecznie, witam państwa, szczęść Boże.
Panie pośle, no i sprawa ostatnich dni, bardzo gorących, a także i tygodni, sprawa afery związana z Lwem Rywinem. Pan poseł jest naocznym świadkiem wydarzeń, bierze udział w komisji, prawda, sejmowej, która w tej sprawie się przypatruje, a nawet ma tutaj też wzgląd osądzający, prawda. Bardzo prosimy o takie szczegóły, o wprowadzenie w ten temat i również potem o rozmowę z naszymi słuchaczami. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Jeśli właśnie z pozwoleniem chciałem podziękować za zaproszenie, przy okazji pozdrowić, jeśli słucha nas, ojca dyrektora i całą rodzinę Radia Maryja. Rzeczywiście jest tak, jak ojciec zechciał na wstępie powiedzieć, komisja rozpoczęła swoje prace, dość intensywne prace i wielkim walorem, wielką wartością, jaką ta komisja wnosi, jest jawność tych prac. Jest to też, i o czym niejednokrotnie mówiłem, ostatnia gwarancja, ostatnia nadzieja na to, że sprawę tą uda się przynajmniej w jakiejś części wyjaśnić. Mówię niestety w jakiejś części, ponieważ fakt, że tak późno dowiedzieliśmy się o tym zdarzeniu, fakt, że tak późno zostały podjęte działania śledcze, wreszcie fakt, że prokuratura, o czym miałem okazję już wielokrotnie mówić w taki sposób, dalece niewłaściwy, niezgodny z regułami sztuki, prowadziła przez kilka tygodni swoje śledztwo, poważnie utrudnia wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej sprawy, poważnie utrudnia dojście do tego, kto w rzeczywistości w tej sprawie uczestniczył poza samym Rywinem, bo ten fakt co do osoby Rywina nie budzi wątpliwości, ale nie należy się załamywać, należy zrobić wszystko, aby tą sprawę wyjaśnić i myślę, że jawność pracy komisji jest tą szansą, która będzie pozwalać w wielu wypadkach dojść do prawdy, która będzie pozwalać naświetlić jeszcze nieznane okoliczności tej sprawy. A że nie mówię tego bez pokrycia, to świadczy o tym fakt. Już zapewne wszyscy z państwa, którzy mieliście okazję oglądać pierwsze posiedzenia Komisji Śledczej, zwróciliście być może uwagę na to, że składane przeze mnie wnioski o przeprowadzenie szeregu podstawowych, elementarnych czynności śledczych, które zmierzały do zebrania materiału dowodowego, głównie zebrania dokumentów, spotkały się początkowo z zdecydowanym oporem, sprzeciwem ze strony większości komisji, ze strony SLD-UP, która zagwarantowała sobie wcześniej zdominowanie tej komisji, tak w samym jej składzie, jak i w prezydium. No, widać, że ta presja społeczna, odbiór negatywny społeczny odrzucania wszystkich ważnych wniosków, niemal wszystkich ważnych wniosków służących zabezpieczeniu dowodów przyniósł określony rezultat, bo to na kolejnych spotkaniach komisji przedstawiciele SLD-UP zgodzili się już na to, aby szereg tych czynności przeprowadzić, na przykład w stosunku do osoby pana Roberta Kwiatkowskiego. To jest pewien postęp i myślę, że z jednej strony zeznania, jakie będziemy odbierać od przychodzących kolejnych świadków, w tej chwili na razie zeznawał pan redaktor Adam Michnik, będą kolejne osoby przesłuchiwane. Z drugiej strony zbieranie szeregu dokumentów, które będą mogły pozwalać nam na odtworzenie szeregu ważnych, istotnych z naszego punktu widzenia kwestii, jak choćby kontaktów poszczególnych osób, które w tej sprawie występowały. Tak kontaktów w wymiarze obiektywnym, czyli częstotliwości tych kontaktów, charakteru tych kontaktów, jak i jakości tych kontaktów, bo nie bez znaczenia jest to, czy te kontakty pomiędzy osobami, które uwikłane są w taki lub inny sposób tą sprawę, miały charakter bliskiej zażyłości, nie ma również może to bezpośredniego znaczenia, ale jest istotne, czy już po samym zdarzeniu też dochodziło do spotkań, do relacji pomiędzy panem Lwem Rywinem a wysokimi funkcjonariuszami publicznymi. Często mówi się w Polsce o tej aferze właśnie jako aferze Lwa Rywina. Ja natomiast często staram się podkreślać, że z punktu widzenia zainteresowań Komisji Śledczej to w mniejszym stopniu jest afera Lwa Rywina, a w znacznie większym stopniu jest to afera, którą by można nazwać aferą Millera, Kwiatkowskiego, Czarzastego, czyli afera osób, które pełnią bardzo wysokie funkcje publiczne, najwyższe funkcje publiczne, i naszym zadaniem jest wyjaśnić ich związek z tą gigantyczną aferą korupcyjną, która ze swej istoty nie jest typowym przestępstwem kryminalnym o charakterze korupcyjnym, ale jest przestępstwem, które uderza w wolność mediów, a więc wartości konstytucyjne. Stąd jej wyjaśnienie, czy też brak właściwej reakcji, bo tym też mamy się zająć w ramach pracy komisji, brak właściwej reakcji organów państwowych, które dowiedziały się o tej korupcji, czy o próbie korupcji, a nie podjęły wymaganych prawem działań, jest przedmiotem zainteresowania komisji i komisja będzie niewątpliwie dążyć do wyjaśnienia również tej sprawy z tego punktu widzenia. Ja przypomnę, że jeszcze nim komisja została powołana, miałem okazję w imieniu Stowarzyszenia Katon, które zajmuje się między innymi, o tym świadczy status stowarzyszenia, działaniami służącymi przestrzeganiu porządku prawnego, złożyłem w imieniu tego stowarzyszenia zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prezesa Rady Ministrów Leszka Millera. Stowarzyszenie, składając to zawiadomienie, które oparte jest, jak każde zawiadomienie, na pewnym podejrzeniu, pewnym przypuszczeniu, oparło się o informacje, jakie zostały przedstawione w mediach. A te informacje były takie, że prezes Rady Ministrów, pan Leszek Miller, dowiedział się o tym fakcie jeszcze w lipcu, uzyskał wiarygodne dowody, że do tego zdarzenia doszło, łącznie z konfrontacją, rozmową z samym Rywinem i panem Michnikiem. W czasie tej rozmowy pan Lew Rywin przyznał się, że tego rodzaju propozycje składał, a mimo to premier nie podjął żadnych działań wymaganych prawem, aby wyjaśnić tą aferę. Przecież chciałem przypomnieć, że rząd pana Leszka Millera wielokrotnie ustami tak swoich z jednej strony właśnie samego pana premiera Leszka Millera, z drugiej strony pana ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, jakichś innych ministrów wielokrotnie podkreślał, że jednym z priorytetów tego rządu będzie walka z panaszącą się w Polsce narastającą korupcją. Jak się okazuje, często słowa i zapowiedzi to jedno, a działania to drugie. Niestety okazało się, że w tej sprawie tych działań zabrakło i to jest również przedmiot zainteresowania komisji, aby dociec, dlaczego tak się stało, czyli dlaczego nie zostały uruchomione odpowiednie, profesjonalnie przygotowane organa państwowe, aby w zalążku niejako zbadać, wyjaśnić tą sprawę, aby móc dokładnie i skrupulatnie ustalić, jakie osoby w rzeczy samej stały za Lwem Rywinem. Innymi słowy, kto należał do tej grupy, która trzyma w Polsce władzę, grupy, na którą powoływał się Lew Rywin.
Tak, panie pośle, przypomnę gościem pana posła Zbigniewa Ziobro, który wchodzi w skład komisji sejmowej do spraw zbadania tych problemów, spraw związanych z aferą, jak mówimy, Lwa Rywina. Sprawa ukazuje problem bardzo szeroki, można powiedzieć, oddziaływania korupcji w życiu politycznym, ale niejako też pokazuje, jakże sztuczne i czasami papierowe są pewne układy, czy nawet przyjaźnie polityczne między niektórymi osobami. Myślę, że to nam może Pan potwierdzić, to widzimy, śledzące fakty. Więc może jeszcze kolejne takie pytanie, które się nasuwa. Czy czasami nie ma takiego wrażenia, że to przesłuchanie tych kolejnych osób nie stanowi takie jakby, no może to jest złe słowo, takie teleshow, że jest kilkanaście godzin, ktoś może się przedstawić, wypowiedzieć, czy właśnie osoby zainteresowane mówią na temat sprawy. Myślę, że pytania panów posłów do tego zmierzają, ale nie zawsze tak jest, bo słuchając chociaż kilkanaście minut pana Michnika, widzimy, że różne wątki są, niektóre w ogóle nie związane z sprawą. I jeszcze czwarta myśl, jeśli można zapytać, chodzi o billing rozmów pana premiera i pana Zaremskiego. Czy prokuratura się zdecydowała, zgodziła na tą decyzję, bo wiemy, że była to inicjatywa chyba pana posła nawet.
I tak, to prawda. Proszę ojca, te pytania, które zechciał ojciec postawić, dotykają niejako istoty rzeczy. Jeśli ojciec pozwoli, zacznę może od kwestii korupcji, czy korupcji w wymiarze politycznym, która w Polsce jest tak wielkim problemem, o którym dzisiaj wielu mówi, ale jak już wspomniałem, stosunkowo niewiele robi się, aby ten stan rzeczy zmienić. Ja chciałbym przypomnieć, że w naszym kraju o korupcji tak naprawdę zaczęło się mówić również całkiem od niedawna. Nawet redaktor Michnik przyznał, że z początkiem lat 90. było niewielu polityków, którzy diagnozowali ten stan zagrożenia korupcją, narastania korupcji prawidłowo. No, do tych polityków niewątpliwie wówczas należeli bracia Kaczyńscy. Wtedy te głosy nie spotykały się, zwłaszcza ze strony mediów liberalnych, z właściwym zrozumieniem. Często osoby, które zwracały na ten stan narastania zagrożenia korupcją i w ogóle przestępczością, bo korupcja przecież jest tylko pewną jakby formą niezwykle groźną dla państwa przestępczości, nie spotykały się ze zrozumieniem, a wręcz przeciwnie, z tych, którzy o tym głośno mówili, te osoby były atakowane, często zarzucane im najgorsze intencje, spotykały się nawet z niewagami, insynuacjami, pomówieniami. No dzisiaj sytuacja jest tak oczywista, że trudno komukolwiek zaprzeczać, że problem korupcji w Polsce istnieje. Rozmaite badania prowadzone przez niezależne ośrodki naukowe o dużym autorytecie niezbicie wykazują, że niestety jesteśmy w niechlubnej czołówce krajów, jeżeli chodzi o zagrożenie korupcją. No i to zdrowy rozsądek i doświadczenie życiowe pokazuje, niestety odbija się również w najwyższych sferach władzy. Dlatego tak bardzo ważną rzeczą jest powołanie tej komisji śledczej, jawność jej pracy, która stwarza szansę na przynajmniej częściowe, jak podkreśliłem na wstępie, wyjawienie tej sprawy. Przypomnę, że propozycję powołania komisji śledczej w tej sprawie złożyło Prawo i Sprawiedliwość zaraz po ujawnieniu afery. Konkretnie pan poseł Marek Jurek przygotował stosowny wniosek w tej sprawie. Później przyłączyły się kolejne kluby parlamentarne. Na koniec klub SLD-UP, który pod którego liderzy początkowo w większości kwestionowali samą ideę powołania komisji, ale niejako presja opinii publicznej spowodowała, że nie mogli dalej się opierać temu pomysłowi i ostatecznie go poparli. Czy jawność, o której zechciał ojciec wspomnieć, ma oczywiście swoje wielkie plusy, jest wielką szansą tej komisji, ale też łączy ze sobą pewne niebezpieczeństwa, bo kiedy sprawa toczy się jawnie, to po pierwsze szereg informacji, które zwykle, z reguły w śledztwie ma charakter tajny, staje się wiedzą publicznie dostępną, a więc wiedzą dostępną na przykład kolejnym świadkom, którzy stawiają się, przychodzą na komisję. Organom prowadzącym zwykle śledztwo, dochodzenie, łatwiej jest drążyć temat, łatwiej jest prowadzić przesłuchania świadków, co do których jest przekonani, iż nie mają wiedzy. W każdym razie ta wiedza może być ograniczona co do tego, jaki materiał dowodowy został już zebrany. Natomiast jawność oczywiście w tym tego słowa znaczeniu stwarza tutaj pewne ryzyko. Ale z drugiej strony, obserwując pracę prokuratury, która prowadziła swoje śledztwo w warunkach tajności, a więc dużego komfortu przez 4 tygodnie, a w zasadzie nic z tego śledztwa nie wynikało, a jeżeli coś wynikało, to zdaje się to, że należałoby to śledztwo szybko zakończyć i o sprawie zapomnieć. Wydaje się, że presja opinii publicznej poprzez jawność jest ostatnią gwarancją, wyjaśnienia tej sprawy. Dlatego też myślę, że ta jawność musi być przez nas tutaj bardzo doceniana i do tej jawności trzeba przywiązywać wielką wagę, nie pozwalając na jej naruszanie albo pozwalając w sytuacjach zupełnie wyjątkowych. Z jawnością też, na co zechciał się zwrócić uwagę, łączy się inne niebezpieczeństwo, mianowicie, że poszczególne osoby, które występują w czasie prac komisji, to zresztą dotyczy nie tylko świadków, ale to można również odnosić, czy taki zarzut stawiać podstawnie czy bezpodstawnie członkom komisji, traktują, czy mogą traktować swoją pracę, czy też realizację obowiązku, jakim jest złożenie zeznań, jako swoisty spektakl, jako pewne zjawisko medialne, które wobec tego skłania do pewnych zachowań, które kojarzyć się mogą z pewnym rodzajem aktorstwa bardziej niż uczestnictwa w poważnym przedsięwzięciu śledczym, które ma ustalić prawdę. No, takie niebezpieczeństwo jest z natury rzeczy, kiedy odwołamy się do doświadczeń amerykańskich, tam stosunkowo często procesy, zwłaszcza te głośne, duże procesy karne są relacjonowane, często krytycy takich form informowania opinii publicznej w przebiegu śledztwa zwracają uwagę, że wówczas często poszczególni uczestnicy takich procesów zaczynają zapominać, o co tak naprawdę chodzi, zapominać o tym, że idzie ustalenie odpowiedzialności, a zdają się pamiętać przede wszystkim właśnie o tym aspekcie medialnym. Ja myślę, że tu bardzo wiele zależy. Bardzo wiele zależy od jakości pracy samej komisji, od powagi i odpowiedzialności, z jaką do swojej pracy przystępują poszczególni członkowie, od pracy samego prezydium komisji, a zwłaszcza przewodniczącego, którym jest pan Nałęcz reprezentujący, pan marszałek Nałęcz reprezentujący SLDUP, bowiem w rękach członków komisji, a przede wszystkim przewodniczącego komisji są odpowiednie instrumenty, które mogą służyć przywołaniu świadka do tego, aby koncentrował się na odpowiedzi na pytania, zwróceniu uwagi na to, że rozmija się w swych odpowiedziach z stawianym pytaniem, że dotyka problematyki, która nijak się ma do przedmiotu badania komisji. No, to już jest kwestia sprawności działania więc komisji, a przede wszystkim przewodniczącego i jego odpowiedzialności. Ja myślę, że doświadczenie pracy komisji śledczej jest wielkim precedensem, jest wielką szansą, bowiem komisja w tych ramach ustawowych, też i ustrojowych została po raz pierwszy powołana i jeśli okaże się jej praca sukcesem, to z całą pewnością będzie można odwoływać się do tych doświadczeń i służyć społeczeństwu, służyć wyjaśnieniu innych problemów, które będą tego wymagać przez powoływanie kolejnych tego rodzaju komisji. A więc dla nas, na członka komisji jest szczególna odpowiedzialność. Odpowiedzialność tak wobec tej konkretnej sprawy, by uczynić wszystko, aby doprowadzić do jej wyjaśnienia, ale też odpowiedzialność wobec całego społeczeństwa i wobec tej tradycji parlamentu, którą w tej chwili razem wypracowujemy, aby było to doświadczenie udane, aby do tego doświadczenia można było sięgać, aby można było je naśladować po to, by wyjaśniać inne ważkie sprawy, ważkie problemy, które w Polsce będą się pojawiać, które w Polsce mają miejsce i których wyjaśnieniu mogłaby służyć powołanie komisji śledczej.
Czyli panie pośle, jeszcze raz tak jakby całość podsumowując tego wstępu, bo nasi słuchacze pewnie zadadzą pytania, będą rozmawiać.